Witam Państwa, jest poniedziałek, 20 stycznia, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Odchodzi z uczelni, bo powiedziała, że rodzina to mąż i żona. Profesor Ewa Budzyńska odchodzi z Uniwersytetu Śląskiego, protestując przeciwko cenzurze. Przed świętami Bożego Narodzenia profesor Budzyńska podczas zajęć opisywała rodzinę m.in. w chrześcijaństwie. Stwierdziła, że według klasycznej definicji rodzina składa się z męża, żony, ojca, matki, dzieci, krewnych i powinowatych. Powiedziała także, iż dzieckiem można nazwać dziecko w łonie matki. Po tym wykładzie studenci złożyli skargę. Oskarżyli panią profesor m.in. o homofobię i dyskryminację wyznaniową oraz przekazywanie informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową. Po skardze od studentów rzecznik dyscyplinarny uczelni profesor Wojciech Popiołek sformułował wniosek o ukaranie profesor Budzyńskiej naganą. We wniosku stwierdził, że pani profesor formułowała wypowiedzi w oparciu o własny, narzucany studentom światopogląd o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet, dotyczących m.in. przerywania ciąży. Rzecznik stwierdził, że ukaranie profesor Budzyńskiej będzie wyrazem prewencji ogólnej i prewencji szczególnej.
Tak, teraz każdy pracownik wyższej uczelni, a student też, ma wiedzieć, gdzie jest granica wolności i której nie wolno przekroczyć. I jeśli powie gdzieś oficjalnie o dziecku w łonie matki, że to jest dziecko, że to jest człowiek, no to on już jest nie wiadomo czym, jakimś wrogiem ludzkości, nie? A na pewno komunizmu, no to komunizm go rozliczy. Albo jak powie o rodzinie, że to ojciec i matka, no to to już jest homofobia normalnie, nie? Zobaczcie, że to ci profesorowie, rektor i rzecznik dyscyplinarny, oni świadomie wprowadzają ideologiczny terror na uczelniach. Sami się do tego przyznają. To ma być ostrzeżenie, bo co to jest prewencja? To jest zapobieganie na przyszłość. Czyli to jest sygnał, to jest ostrzeżenie wysłane do wszystkich polskich studentów i pracowników naukowych. Sprzeciwisz się nowej ideologii, gender, LGBT i tak dalej, wylatujesz z uczelni. To jest, można powiedzieć, informacja, tekst w świat, jaki wysłał Uniwersytet Śląski.
Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej w sprawie profesor Budzyńskiej ma się odbyć 31 stycznia, ale pani profesor już złożyła wypowiedzenie. Zrezygnowałam w geście protestu. Nie może powrócić cenzurowanie zajęć, ograniczanie wolności prowadzenia badań czy interpretacji badań. Ja mam prawo do krytycznego omawiania. Tu interpretuję sytuację jako formę nacisku, cenzurowania, powiedziała profesor Budzyńska w telewizji Polsat News. Do całej sytuacji odniósł się minister nauki Jarosław Gowin, który napisał na Twitterze: w sprawie pani profesor Ewy Budzyńskiej jestem od samego początku w kontakcie z władzami Uniwersytetu Śląskiego. Na początku tygodnia przedstawię projekt ustawy chroniącej wolność słowa i badań na polskich uczelniach. Nie pozwolimy środowiskom skrajnie zideologizowanym na cenzurę.
Oczywiście, że to są puste słowa. Moim zdaniem pan Gowin wręcz hoduje komunistyczne obyczaje na uczelniach, podobnie jak całe Prawo i Sprawiedliwość, jako partia systemowa, partia Okrągłego Stołu, czyli zmowy katolickich biskupów zdrajców ze zdrajcami polskimi, którzy poszli na służbę do Moskwy, nie? Bo oni się dogadali przy Okrągłym Stole. Cała partia Prawo i Sprawiedliwość hoduje komunizm w Polsce. On wcale nie ma się gorzej pod PiS-em niż pod Platformą Obywatelską czy PSL-em i tak dalej. Ma się tak samo, a nawet lepiej.
Szef gabinetu prezydenta twierdzi, że Stany Zjednoczone popierają decyzję Andrzeja Dudy o nieobecności w Jerozolimie. W piątek Krzysztof Szczerski, który był z wizytą w Waszyngtonie, zapewnił o poparciu amerykańskiej administracji dla postawy polskiego prezydenta w sprawie organizowanej przez Instytut Yad Vashem konferencji mającej upamiętnić Holokaust i zwrócić uwagę na odradzający się na świecie antysemityzm. Prezydent Duda był zaproszony na uroczystość, ale bez możliwości przemawiania. Szef gabinetu prezydenta powiedział: mamy wyraźne poparcie strony amerykańskiej dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Bardzo jasne niezadowolenie czy wręcz oburzenie faktem nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi. Strona amerykańska negatywnie odebrała decyzję organizatorów konferencji w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu pana prezydenta Andrzeja Dudy i w pełni rozumie decyzję prezydenta o tym, żeby nie brać udziału w tych uroczystościach. Szczerski zapewnił, że stanowisko amerykańskie zostało przekazane stronie izraelskiej. Stwierdził, że spodziewa się dobrego wystąpienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Prezydent Andrzej Duda odmówił przyjazdu na Światowe Forum Holokaustu do Jerozolimy, jeżeli nie będzie mógł przemawiać. Podkreślał, że jednym z przemawiających będzie prezydent Rosji Władimir Putin, który w ostatnim czasie wielokrotnie atakował Polskę, kłamliwie przekręcając historię II wojny światowej. Najpopularniejszy izraelski dziennik Izrael Hayom krytycznie ocenia decyzję Yad Vashem o nieudzieleniu głosu polskiemu prezydentowi. Gazeta znana z poparcia dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu podkreśla, że Światowe Forum Holokaustu miało być szczytowym punktem izraelskiej polityki zagranicznej, ale zanosi się na to, że będzie łabędzim śpiewem złotego wieku izraelskiej dyplomacji i początkiem politycznej zimy. Autorka artykułu Caroline Glick zaznacza, że premier Netanyahu chciał, aby prezydent Duda przyjechał na obchody, ponieważ Izrael ma w tym ważny interes. Wizyta mogłaby zakończyć kryzys polityczny rozpoczęty uchwaleniem przez polski Sejm ustawy o IPN w 2018 roku i doprowadzić w dłuższej perspektywie do uznania przez Polskę oraz inne kraje Grupy Wyszehradzkiej stolicy Izraela w Jerozolimie. Izrael Hayom powołuje się na nieoficjalne wypowiedzi przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej. Czechy, Węgry i Słowacja miałyby być gotowe przenieść ambasady do Jerozolimy, a także zaapelować do Unii Europejskiej o porzucenie umowy nuklearnej z islamistycznym Iranem. Nie zrobią tego jednak bez Polski, podkreśla izraelski dziennik. W podobnym tonie wypowiada się izraelski korespondent telewizji Idź Pod Prąd, Eli Barbour, który stwierdził, że w sprawie Światowego Forum Holokaustu nabruździł izraelski Deep State, który chce storpedować kurs premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy promują współpracę Izraela i Grupy Wyszehradzkiej. Kancelaria prezydenta tworzy sztab kryzysowy w sprawie rosyjskich kłamstw. Jak donosi RMF FM, kancelaria prezydenta organizuje sztab historyków i specjalistów od komunikacji, którzy mają reagować na kłamstwa rosyjskich władz. Mają się szczególnie skoncentrować na dniu 23 stycznia, kiedy to Putin będzie brał udział w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Ponadto prezydent Andrzej Duda ma w ten dzień udzielić serii wywiadów w polskich mediach. Natomiast rząd przygotowuje serię płatnych artykułów w mediach amerykańskich i izraelskich, które będą pokazywać historię II wojny światowej i prawdziwą rolę Związku Sowieckiego oraz Polski. Od kilku tygodni władze Rosji z Władimirem Putinem na czele atakują Polskę, rozpowszechniając kłamstwa na temat roli Polski i Związku Sowieckiego w II wojnie światowej. W weekend polski rząd reagował na nieprawdziwe twierdzenia rosyjskiego Ministerstwa Obrony o tym, że Sowieci wyzwolili Warszawę, a Polacy w Warszawie w 1944 roku mordowali Żydów i Ukraińców. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział w piątek: 17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy zrujnowanej po Powstaniu Warszawskim. Kiedy to Armia Czerwona stała i patrzyła z drugiego brzegu Wisły na to, jak Warszawa jest niszczona, to nie było wyzwolenie, to było przyniesienie nowej niewoli komunistycznej i o tym musimy pamiętać, szanując oczywiście indywidualnych żołnierzy. Premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Katowicach powiedział: jesteśmy manipulowani, atakowani przez najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. Mówimy temu stanowcze nie. Będziemy na całym świecie walczyć o dobre imię Polski, bo to nie tylko walka o przeszłość i pamięć. Kto nie szanuje swoich przodków, swoich bohaterów, ten nie szanuje siebie dzisiaj i nie ma prawa do dobrej przyszłości. Dlatego nie damy się zastraszyć, nie damy się sprowokować różnym kłamstwom i bredniom, które płyną zza wschodniej granicy. My pierwsi, nasi przodkowie stawili czoła niemieckiej i sowieckiej barbarzyńskiej zarazie, mówił premier Morawiecki. Tego samego dnia Morawiecki na Facebooku pytał o niewygodne dla Rosji fakty świadczące o ścisłej współpracy Sowietów z Hitlerem już w czasie wojny. Dlaczego natomiast pan Putin nie wspomina o współpracy NKWD i Gestapo przeciwko Polakom, o wspólnych konferencjach i spotkaniach obu tych instytucji jesienią 1939 roku? Dlaczego pan Putin nie wspomina o spotkaniu Mołotowa z Hitlerem i Ribbentropem w Berlinie 12-13 listopada 1940 roku, podczas którego zaproponowano Sowietom wejście do paktu antykominternowskiego? Co odpowiedział Mołotow? Udział Rosji w pakcie trzech mocarstw jest całkiem do przyjęcia. Taka była odpowiedź sowieckiego ministra spraw zagranicznych. Czy w CBA zaginęło 15 milionów złotych? Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zapytany przez dziennikarzy, poinformował, że jest prowadzone śledztwo w sprawie nadużyć w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Chodzi o ukrywanie przez CBA nieprawidłowości w kasie funduszu operacyjnego. Sprawę opisała dziś Gazeta Wyborcza. Jak podaje dziennik, straty mogą wynosić od 6,5 do 15 milionów złotych. Minister Ziobro zapewnił, że śledztwo prowadzone będzie rzetelnie i zgodnie z regułami określonymi w kodeksie postępowania karnego. W sprawie ukazał się również komunikat rzecznika CBA Temistoklesa Brodowskiego. W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi dotyczącymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego informuje, że szef CBA przedstawi Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych stosowne informacje. Dodał również, jednocześnie podkreślam, że nie jest prawdą, jakoby Centralne Biuro Antykorupcyjne utraciło jakiekolwiek środki finansowe, poinformował rzecznik. Pierwsze doniesienia o nadużyciach pojawiły się tydzień temu w Pulsie Biznesu. Portal informował wtedy, że w związku z nieprawidłowościami w CBA dymisję miał złożyć szef służb Ernest Bejda. Jednak po rozmowie z ministrem Mariuszem Kamińskim pozostał na stanowisku. W zeszły czwartek TVN24 poinformował, że szef CBA odwołał dwóch ważnych dyrektorów, szefa pionu bezpieczeństwa wewnętrznego i szefa pionu finansów. 150 tysięcy osób na ulicach Hongkongu. W niedzielę w Hongkongu odbył się protest pod hasłem Powszechne oblężenie komunistów. Wzięło w nim udział około 150 tysięcy osób. Organizatorzy manifestacji otrzymali wcześniej od policji pozwolenia na wiec w centrum miasta, jednak nie na marsz, który po wiecu rozpoczęli uczestnicy protestu. Policja zdecydowała się na scenariusz, który już kilkukrotnie stosowała wobec protestujących Hongkończyków. Gdy ci zaczęli iść ulicami miasta, policja ogłosiła, że Hongkończycy muszą natychmiast rozejść się do domów. W przeciwnym razie użyje siły. W przypadku tak dużej ilości osób niemożliwe było zakończenie marszu w tak krótkim czasie. Policja użyła gazu łzawiącego. Policja tłumaczyła potem, że musiała interweniować, ponieważ protestujący demolowali ulice, a także atakowali funkcjonariuszy, rzucając w nich kostką brukową i butelkami z wodą. Tego dnia aresztowano wiele osób, w tym jednego z organizatorów protestu, hongkońskiego aktywistę Wantusa Lau. Do aresztowań doszło także w piątek, kiedy to zatrzymano policjanta. W piątek aresztowano 8 osób, które w Hongkongu wywieszały protestacyjne plakaty. Jedną z tych osób okazał się policjant, który po godzinach pracy wspierał protesty. Zatrzymani zostali oskarżeni o posiadanie pewnych przedmiotów z zamiarem uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Chiński biskup wyrzucony z domu po umowie Pekinu z Watykanem. Biskup Guo Xijin z diecezji Mindong w prowincji Fujian został wyrzucony z domu kurialnego po tym, jak on i współpracujący z nim w domu kurialnym księża po raz kolejny odmówili wstąpienia do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich, czyli kierowanego przez komunistów chińskiego kościoła katolickiego. Oficjalna agencja prasowa rzymskokatolickiego Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych Asia News podaje, że biskup poza domem kurialnym nie miał innego domu, dlatego teraz nie ma gdzie mieszkać. Noce spędza pod budynkiem kurii, który został wyłączony z użytku, ponieważ władze stwierdziły, że nie spełnia on wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Agencja Asia News podaje, że budynek został wybudowany około 10 lat temu i wtedy spełniał wszystkie wymogi. Prześladowania wiernych Watykanowi katolików nie ustąpiły pomimo podpisanego we wrześniu 2018 roku porozumienia między Watykanem a Pekinem. Po zawarciu porozumienia biskup Guo został biskupem pomocniczym, a jego miejsce zajął akceptowany przez Pekin biskup Jansi Lu, który wcześniej był ekskomunikowany. Na Ukrainie zorganizowano wystawę poświęconą protestom w Hongkongu pod nazwą Free Hong Kong. Na wystawę składają się różne przedmioty związane z protestami w Hongkongu, takie jak finansowane ze zbiórek społecznych prodemokratyczne reklamy w międzynarodowych gazetach oraz ściany Lenona, na których wywieszane są kartki ze słowami poparcia dla protestujących. Organizatorzy wystawy, która wcześniej wystawiana była w Niemczech, twierdzą, że ambasada komunistycznych Chin na Ukrainie nieustannie próbuje zakłócić organizację wystawy. Portal Hong Kong Free Press podaje, że 8 stycznia ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało list od ambasady komunistycznych Chin, w którym ambasada oskarżyła organizatorów wystawy o szerzenie dezinformacji i ingerowanie w wewnętrzne sprawy Chin. Organizatorzy wystawy napisali na Facebooku, że w wyniku listu otrzymali telefon z ministerstwa z nakazem natychmiastowego zamknięcia wystawy. Po kontakcie z prawnikiem stwierdzili jednak, że wystawy nie zamkną, ponieważ jest ona legalna. Watykan odłożył w czasie decyzję o wyborze nowego biskupa Hongkongu. Watykan postanowił, że nie ogłosi na razie nowego biskupa Hongkongu. Katolicy w mieście nie mają stałego przywództwa od stycznia 2019 roku, kiedy to zmarł biskup Yung Ming Chung. Od czasu śmierci Junga diecezją kieruje tymczasowo kardynał John Tong Hon. Poprzednik Junga, który wycofał się ze stanowiska w 2017 roku. Według portalu Catholic News Agency do tej pory nieoficjalnie pojawiały się informacje, że nowym biskupem Hongkongu ma być Peter Choi Wai-man. Pod jego adresem padają jednak zarzuty, że jest zwolennikiem komunistycznego rządu w Chinach. Z tego powodu Watykan miał zdecydować o odłożeniu ogłoszenia ostatecznej decyzji do momentu, kiedy protesty w Hongkongu ustaną. Przeciw wyborowi Choja na biskupa Hongkongu wypowiadał się sam pełniący obecnie obowiązki biskupa kardynał John Tong Hon. Gwałtowne protesty w Bejrucie. W sobotę w stolicy Libanu, Bejrucie, odbyły się antyrządowe protesty. W trakcie demonstracji doszło do zamieszek i starć z policją pod budynkiem parlamentu. Protestujący rzucali w policję koktajlami Mołotowa, petardami, kamieniami i cegłówkami. Policja w odpowiedzi używała wobec demonstrantów armatek wodnych, gazu łzawiącego i gumowych pocisków. Podczas protestów rannych zostało blisko 380 osób. Służby bezpieczeństwa podały, że aresztowano 10 osób. Sobotnia demonstracja to wynik eskalacji niezadowolenia Libańczyków. Protesty w tym kraju odbywają się od 3 miesięcy. Jednak dotychczas miały charakter pokojowy. Libańczycy mają dość złych warunków życia, bezrobocia, słabej waluty i przerw w dostawie wody i prądu. Pod koniec października protesty doprowadziły do dymisji premiera Libanu Saada al-Hariri. Jednak Libańczycy nie chcą zaakceptować jego następcy Hassana Diab, byłego ministra edukacji. Protestujący zarzucają władzom korupcję i domagają się zmiany rządu na ekspercki, który wyprowadziłby kraj z największego kryzysu gospodarczego ostatnich lat. Rosyjskie służby zamieszane w referendum niepodległościowe w Katalonii. W Katalonii podczas referendum niepodległościowego w 2017 roku w Barcelonie przebywali rosyjscy agenci GRU. To wyniki śledztwa dziennikarzy z hiszpańskiego dziennika El País i grupy Bellingcat. Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy, co najmniej 3 osoby podejrzane o bycie agentami GRU podróżowały do Barcelony przed i po referendum w 2017 roku. W listopadzie hiszpańskie dzienniki informowały, że działalność rosyjskich agentów jest badana przez Audiencia Nacional, czyli hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny. Na początku 2018 roku minister obrony Hiszpanii Maria Dolores de Cospedal potwierdziła, że Rosja ingerowała w referendum w Katalonii, wykorzystując przy tym infrastrukturę w Wenezueli. Francja szykanuje polskie firmy. Francuska Inspekcja Pracy prowadzi intensywne kontrole polskich firm działających we Francji. Na mocy prawa unijnego przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w innych krajach wspólnoty, jednak francuskie inspekcje pracy często uznają działalność niezarejestrowaną we Francji za nielegalną. Taki biznes jest zagrożony karą do 30 tysięcy euro za każdego pracownika. Eksperci z inicjatywy mobilności pracy informują, prawo francuskie odbiega od prawa unijnego, a różnice te narażają usługodawców na poważne konsekwencje finansowe i karne. Kontrole we Francji nigdy nie były tak intensywne jak w 2019 roku i tak uciążliwe dla legalnie działających podmiotów. Prawo unijne stoi jednak twardo po stronie usługodawców. Radosław Gałka z IMP podkreśla w rozmowie z Gazetą Wyborczą. We Francji panuje bardzo nieprzychylny klimat dla delegowania. Wszystkie firmy wrzucane są do jednego worka, nawet te, które działają legalnie. Francuskie organy robią wszystko, aby je wyeliminować z rynku. Andrzej Duda wsparł chińską firmę. 16 stycznia w Stalowej Woli odbyła się wystawa o nazwie Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Gospodarki 4.0, w której udział wziął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Serwis CEO.com.pl podaje, że podczas wystawy prezydent Polski miał powiedzieć, że w tym roku planuje wizytę gospodarczą w Pekinie. Podczas wystawy prezentowała się m.in. chińska firma produkująca ciężki sprzęt budowlany Liu Gung. Firma tego samego dnia oficjalnie została członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. O firmie już w maju 2018 roku pisała na swoim blogu redaktor Hanna Shen, korespondentka telewizji Idź Pod Prąd na Tajwanie. W 2011 roku firma chińska wydała 300 milionów złotych na wykupienie producenta maszyn budowlanych ze Stalowej Woli. Podczas transakcji Chińczycy zapewniali, że nie dojdzie do redukcji zatrudnienia, a w Stalowej Woli obiecali otworzyć centrum badawczo-rozwojowe. Zwolnienia jednak były, a centrum otwarte zostało dopiero po 6 latach. Ponadto firma otworzyła w Stalowej Woli Centrum Języka i Kultury Chińskiej we współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Centrum ma promować kulturę chińską zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Ma też organizować wymiany studenckie z komunistycznymi uczelniami chińskimi. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd o prawyborach w Konfederacji.
Kornelia Chojecka, witam Was ponownie w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną oczywiście pastor Paweł Chojecki, ale dzisiaj gość
witam
specjalny Cezary
Kłosowicz,
szef wiadomości Idź Pod Prąd.
Witam.
Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w trakcie prawyborów w Konfederacji. Rok 2020 jest to rok prezydencki w Polsce.
I w Stanach Zjednoczonych.
W Stanach Zjednoczonych, oczywiście. Ostatecznie te prawybory w Konfederacji wygrał...
I na Tajwanie.
I na Tajwanie. Które wybory najważniejsze? Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Prawybory w Konfederacji wygrał Krzysztof Bosak, ale może Cezary przedstawisz, jak do tego doszło, że to właśnie wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak wygrał, a nie ktoś z kandydatów tzw. korwinistów.
Czy wolnościowców.
Tak się stało.
Tak się na ostatnich dwóch turach rozegrało. Prawybory w Konfederacji były na takiej zasadzie trochę amerykańskiej, przynajmniej oficjalnie, że członkowie partii wybierali elektorów w każdym województwie, tam każde województwo miało jakąś liczbę i ci elektorzy potem głosowali na kandydatów. Dokładnie to członkowie partii w danym województwie głosowali na już wybranych kandydatów i ci kandydaci wskazywali sobie tylu elektorów, ilu tam im przypadało i potem oni głosowali i były kolejno głosowania, tam na początku było tych kandydatów kilku i potem z każdym głosowaniem odpadał najsłabszy i ci elektorzy od tego najsłabszego przenosili swoje głosy na następnego. No i tak w końcu został na końcu Krzysztof Bosak. Chociaż kandydaci partii Korwin, tam było czterech, zdaje się, Berkowicz, Korwin-Mikke, Dziambor i czwarty był, czwarty?
Jacek Wilk.
Jacek Wilk, właśnie.
No to ten, co kawał opowiadał o
tak,
Kaczyńskim.
Tutaj już w internecie
no
to
tak,
się
powiedzmy, nawet
rozniosło.
Trochę śmieszny, no niech będzie, no tam można sobie znaleźć w internecie, nie będziemy opowiadać.
Natomiast umówili się korwinowcy, że dzięki temu, że zgłoszą dużo kandydatów, to dużo tych elektorów być może będą mieli więcej, więc będą mieli większą siłę i na końcu wszyscy na tego jednego najsilniejszego kandydata zagłosują.
Taka była umowa.
Takie było założenie pierwotne. Ale na końcu, kiedy zostało już trzech kandydatów, czyli właśnie Artur Dziambor z
partii
Korwina, tak? I Grzegorz Braun i Krzysztof Bosak, to Korwin stwierdził, że lepiej by było, żeby wygrał Braun, a jak poprą Dziambora, to on i tak w ostatecznym rozrachunku nie wygra, bo z przegranego Brauna głosy nie przejdą na niego, więc poparł Brauna, więc
podobnie
Dziambor
zrobił.
Odpadł, ale Dziambor wtedy poprosił swoich elektorów, żeby zagłosowali z kolei na Bosaka, a nie na Brauna, bo on woli Bosaka.
No czyli korwinowcy, można powiedzieć, się podzielili, bo tak. Z tego, co mówisz, Janusz Korwin-Mikke poparł Grzegorza Brauna i podobnie zrobił Konrad Berkowicz.
Berkowicz, tak, też. Także całkiem się podzielili. Corwin mówi, że Brown jest bardziej wolnościowy niż Bosak. W sumie Jambor też tak mówi, ale stwierdził, że Bosak ma większe szanse na lepszy wynik, to lepiej, bo się lepiej prezentuje. No i tak się podzielili. No jest Bosak kandydatem Konfederacji.
Jak odczytujecie to, co się wydarzyło w trakcie tych prawyborów, ale szczególnie też nas interesuje, no tutaj, no, że można powiedzieć, ten podział, który jest widoczny w tym skrzydle korwinowym w partii Konfederacja?
No, ja tak specjalnie nie przeżywam tego, co się tam dzieje, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, kiedy no, ta partia jako całość ruszyła tak przeciwko Stanom Zjednoczonym po wykonaniu egzekucji na tym zbrodniarzu, terroryście Sulejmanim. No, tu się podniosły głosy z Konfederacji, na przykład towarzysz Bosak wykrzykiwał, że to wojna już wybuchła, ojej, uciekajmy, chowajmy się, żołnierzy, wycofujmy. To takie, no, widać, że to dziecinna jakaś jeszcze naturka w nim jest, ale i cała ta formacja, nawet poseł Sośnierz, co do którego mieliśmy jakieś pewne nadzieje, zaczął takie bzdury wypisywać, że to trzeba zerwać sojusz z Ameryką, bo to w ogóle nieobliczalny partner i zły i tak dalej. Także no, zapachniało narracją rosyjską, czy raczej zaśmierdziało. Ruski odór poszedł po całej linii tej formacji, stąd już te jakieś tam rozgrywki wewnętrzne nie są dla mnie jakimś takim powodem, czy tam, no, żebym się tam tym specjalnie przejmował. No, tak powiedziałem, że jakakolwiek myśl o współpracy z tym środowiskiem przez ruch 11 listopada brana była pod uwagę, jeśli z tego środowiska odejdą najbardziej skompromitowani działacze, czyli towarzysz Brown i towarzysz Korwin-Mikke, nie? Którzy, no, wychowani są, można powiedzieć, bardzo mocno na systemie komunistycznym i oni chyba najgłośniej tam tę opcję rosyjsko-chińską głoszą, no to rzeczywiście dziękuję tu wyborcom Konfederacji, czy członkom Konfederacji, bo rzeczywiście kopnęli w dupę zarówno Korwina, jak i Brauna. No, co cieszy, najpierw dostał kopa Korwin chyba, nie? Czyli pierwszy odpad, no a Braun, no, doszedł aż do ostatecznej rozgrywki. Tu właśnie pan Dziambor praktycznie zamknął mu chyba drogę do kariery, tak można powiedzieć, nie? Bo kiedyby ta część wolnościowców, no, tak powiedzmy, poparła Brauna, no to on by wygrał w tym starciu z Bosakiem. Zwycięstwo Bosaka niespecjalnie mnie cieszy, znaczy, no, ta przegrana Korwina i Brauna, no to dobra rzecz, ale zwycięstwo Bosaka, no to też żadna nowość, żadna zmiana. Trzeba przypomnieć, że Bosak jest wychowankiem rodziny Giertychów, jeśli chodzi o polityczną karierę. Najbardziej był znany jako taki przydupas, no powiedzmy współpracownik Romana Giertycha, który dzisiaj wylądował już po tej stronie antypisu, czyli jakiejś tam koalicji obywatelskiej, bardziej z tym środowiskiem jest łączony. Tam skakał tak Giertych, pamiętacie, jak skakał tak ładnie, jak kuń taki, i wykrzykiwał coś tam, że tam kto za PiS-em, kto nie skacze, ten jakoś takie tam rzeczy, już nie pamiętam, to można sobie znaleźć gdzieś w internecie te wyskoki. To właśnie jego współpracownik, towarzysz, ten młodzieniaszek był, a wcześniej też działał przy Macieju Giertychu, także warto przypomnieć panu Bosakowi, czy go pytać, jak wspomina współpracę z Maciejem Giertychem. Maciej Giertych w latach 80. był w takiej radzie konsultacyjnej przy Wojciechu Jaruzelskim, czyli zbrodniarzu komunistycznym, to taki katolicki polityk, nie? Taki konserwatysta, wiecie, przedsoborowy, tego śmiego, a towarzysza Jaruzelskiego jakoś tam popierał, stan wojenny popierał, i młody, że tak powiem, kariera, czy myślenie polityczne towarzysza Bosaka, ono się kształtowało właśnie w tym klanie Giertychów, także niczego dobrego po towarzyszu Bosaku się nie spodziewam. Będą mieli Konfederaci teraz teraz zagwozdkę, czy na takiego człowieka, który z ideami wolnościowymi ma bardzo daleko głosować, a drugie otworzyli też sobie pole do drwin. No bo to jest taki chłopczyk o buzi takiej dziecięco-dziewczęcej i do tego bez żony. No to tu, jak już towarzysz Giertych Roman, niedawno drwił sobie z Biedronia i jego kolegi. Proszę, zobaczcie oto tweet, gdzie towarzysz Giertych się wyśmiewa, że nie będzie wiadomo, który to jest pierwsza dama, nie? Czy... O, to naprawdę ekscytujące prawybory na lewicy. Wciąż nie wiemy, czy pan Śmieszek będzie kandydatem na... Śmiszek, przepraszam, będzie kandydatem na prezydenta, a pan Biedroń na pierwszą damę, czy na odwrót? Naród zamarł w oczekiwaniu. Towarzysz Czarzasty mu odwinął, że jesteś, Giertych, kawałem chama, tak mu chyba napisał. O, jest pan kawałem zakompleksionego, próbującego ukryć swoją przeszłość i poglądy chama, nie? Także, no taka tam wymiana zdań na lewicy. Niestety już widziałem komentarze pod towarzyszem tym, no, Bosakiem, gdzie już pytają, no, kto będzie pierwszą damą, i zaproponowałem, może to będzie jakiś taki pomysł dwa w jednym, może nie będzie pierwszej damy, tylko prezydent jednocześnie będzie też spełniał funkcję pierwszej damy. No, w sumie jakiś pomysł jest.
I jeszcze wracając, no, do tej takiej nieoczekiwanej decyzji Korwina i Berkowicza. Tutaj Tomasz Grabarczyk, rzecznik Konfederacji, powiedział, że partia Korwin zdradziła własnego kandydata. Teraz słyszymy jakieś puste teorie o złym, ale lepszym niż Bosak w wyborze, ale niestety realia są takie, że personalne interesy wzięły górę nad honorem i walką do końca. No i
jak się ktoś honoru po Korwinie i Berkowiczu spodziewał, no to sam sobie szkodzi. No to nie, no to z honorem to nie ma nic wspólnego, zapewniam was.
Bardzo ciekawy tweet Janusza Korwina-Mikke. Powiedziałem na prezydium, jeśli przegramy, to już się z tego nie wytłumaczymy. Gdybyśmy wygrali, opinia brzmiałaby: genialne zagranie, dzięki któremu kandydatem jest Braun, a nie Bosak. Skoro i tak wygrał kolega Bosak, to straciliśmy cnotę, a i rubelka nie zarobiliśmy.
No tam Konfederaci nie zarobili, ale towarzysz Korwin na koncie tam ma sporo, także już niech on tak nie narzeka, że tych rubelków nie zarobił.
Jak odczytujecie ten tweet Janusza Korwina-Mikke?
Powiedział też, że jeżeli przegrają to głosowania, to się już z tego nie wytłumaczą. No to pewnie się już nie wytłumaczą może swoim zwolennikom. Co do rubelków, no to tam akurat panu Januszowi Korwin-Mikke nie brakuje funduszy. Myślę, że to mu tam nie zaszkodzi. Co do tego, kto tam wygrał, to tam powiedzmy sobie, że z tych trzech kandydatów to niewielka różnica. Po pierwsze, tak żaden z nich nie wygra wyborów ostatecznie. Poglądy tam niby oficjalnie ich się różnią, ale i tak ogólnie w polityce działają w tę samą prorosyjską i absolutnie antywolnościową stronę, pomimo swych deklaracji, także to kwestia jest tylko taka, że być może część tych ludzi, którzy ich popierają, zobaczą, że oni wcale nie idą za ideami, za wolnością, za właśnie za honorem, i sami to otwarcie przyznali, i to chyba i to z obu stron, i ze strony Korwina, i pan Dziambor też mówił dzisiaj w Polskim Radiu. Okazało się, że lojalność partyjna nie istnieje. Nie wszyscy musimy się lubić, ale w polityce nie ma przyjaciół, są interesy.
No, ja bym się tam nie zgodził. To tylko w chlewie są tylko interesy. U ludzi szlachetnych to przyjaźń, słowo, honor to jednak znaczą coś. Zgadzam się z twoją diagnozą, że tu jakaś jedyna korzyść to jest to, że część ludzi, którzy tak widzieli nadzieję w Konfederacji, szczególnie no też
to jest
ci,
jakaś
którzy,
nowa jakość może w polskiej
którzy
polityce,
zastanawiali się, czy ruch 11 listopada, czy Konfederacja, mówią: słuchajcie, to długi marsz. mówię, świnie się na pierwszym wirażu wszystkie wysypią. No to macie pierwszy wyraż, już świnie sami siebie tam od nielojalnych świń, tam jeszcze nie doszło do tego, ale po cichu to już tam pewnie niezłe bluzgi lecą.
No jeden jest mowa o zdradzie.
No to zdrada. No właśnie mówię, że się świnie wysypią na pierwszym wirażu i już macie ruch 11 listopada. Telewizja Idź Pod Prąd, jedziemy dalej, bo dla nas nie tego typu gierki, jakieś wyłudzanie pieniędzy budżetowych, czy dostawanie dotacji na partie polityczne jest kluczem do działalności. A dla tamtego towarzystwa, jak pokazywaliśmy wcześniej, te kłótnie przy korycie, jak podzielić jeszcze w czasie kampanii wyborczej, jak podzielić fundusze, były bardzo, bardzo ważne, może nawet najważniejsze. No i teraz pokazało się, że to są ludzie bez honoru, to już wszyscy widzą. Ja chciałem tylko pokazać, że skąd się wzięli w tej grupie, która dzisiaj tworzy Konfederację, towarzysze z tak zwanego, z tej Młodzieży Wszechpolskiej, nie? Czyli środowisko Giertycha, to on budował, odbudowywał, można powiedzieć, tę formację, on ją doprowadził do świetności. I zobaczcie Państwo, jak ta formacja, bo zarówno wcześniej Marsz Niepodległości został przez tę formację przejęty, bo to stworzył Marsz Niepodległości obóz ONR, obóz narodowy, radykalny, tak? I pan Holocher był no, takim ostatnim szefem tej formacji, która jeszcze była no, głównym organizatorem marszu, a w wyniku działań operacyjnych, czyli służb specjalnych, no, odstrzelono, można tak powiedzieć, politycznie, bo ujawniono jego korespondencję, on się tam jakoś wycofał, podał do dymisji. I w wyniku tej gry operacyjnej, jako szef tej formacji narodowej, która stworzyła Marsz Niepodległości, nagle wymoczki z tej, jak on się tam nazywa, no, Młodzieży Wszechpolskiej wyszły, takie normalnie jacyś ci, ja to ich, mi się myli, ten współpracownik Lenina, co go później Trocki z Winnickim. To jak ja widzę te zdjęcia, to normalnie jakbym towarzysza Trockiego widział, no a to Winnicki,
ale
nie?
Z tego, co mówicie, widać, że ale brak czekaj, takich... Jeszcze tylko... postaci takich rzeczywistych liderów.
To Marian Kowalski był jedynym tam, powiedzmy, środowisku. Rzeczywiście to był ich kandydat na prezydenta. Oczywiście go zdradzili od razu z Kukizem, nie? To żeby było jasne, sam Marian o tym mówił. Oni sami się nawet przyznawali, że dlatego Marian miał taki słaby wynik, miał dziadowską kampanię, wodzili go jak małpę w klatce do przekonanych, zamiast go ciągle zrobić telewizję wtedy taką jak my. Widać, jak to poszło, kiedy my zrobiliśmy to, co trzeba w dziedzinie medialnej, jaki tu, że tak powiem, rwetes powstał i tak dalej. Oni tego nie potrafili lub nie chcieli zrobić, nie wiem, bo oni duże pieniądze brać to tak, to Kali dobrze, ale już później zrobić coś, no to już Kali nie umie, dwie lewe ręce, albo pójdą do knajpy, tak jak ten towarzysz z takiej fundacji, co miał Polonię ściągać, no to ściągnął pieniądze z Polonii, a później przepił to w knajpie, nie? No tam jeszcze do tej pory ma jakieś prokuratorskie z tego powodu rzeczy, także jedyny kandydat jakiś taki, powiedzmy, naturalny to był Marian Kowalski, ale chcę wrócić jeszcze do tego wątku rozgrywki służb specjalnych, że zobaczcie, najpierw towarzysze z tego ruchu narodowego w wyniku tamtej rozgrywki z Holocherem stanęli na czele całego tego przedsięwzięcia Marsz Niepodległości, a teraz zobaczcie, już stary dziad Korwin i stary dziad Braun, no ustępują miejsca na tej głównej scenie politycznej, ale nie komuś ze środowiska wolnościowego, tylko człowiek, dziecku z od Giertycha, ze stajni właśnie tego ruchu narodowego, bardziej pod płaszczykiem tej Młodzieży Wszechpolskiej. Zobaczcie, jak to się ładnie,
widać, na kogo
jak to się ładnie klei.
Poszły właśnie głosy wyborców, no,
czyli wszyscy chcieli tam wolności, amerykańskości, a wyszła, no, że tak powiem, onuca ruska. No to no tak to, trudno. Jak ktoś z Korwinem się zadaje, no to taki koniec zawsze można, że tak powiem, przewidzieć. Taki przewidziałem, taki jest.
Teraz takim jawnym świadectwem prorosyjskości Janusza Korwin-Mikke jest to, co on powiedział o wypowiedziach Putina, że to my jesteśmy odpowiedzialni za II wojnę światową. Powiedział, że to są głupstwa Putina, na które nie
Polacy,
warto odpowiadać.
A Polacy są rusofobami, nie? Tak poleciał do ruskich telewizji obszczekiwać i oczerniać Polaków. No to taki z niego patriota, to już chyba wszyscy narodowcy widzą, ile Polaka jest w działalności Korwina. No.
Widać, że tak naprawdę to, co Putin robił w grudniu, to było dopiero dopiero początek jego narracji. Teraz codziennie mamy jakieś nowe informacje o bzdurach Putina i widać, że on do tego podchodzi na poważnie. Powołuje specjalne instytucje, a Korwin mówił, że nie warto na to odpowiadać. Także też tutaj do wyborców Konfederacji. No kogo popieracie tak naprawdę? Jeszcze chciałam przejść do innego kandydata na prezydenta, Szymona Hołowni, który ujawnił swoich pierwszych doradców, czyli no to mówię, generała to drugi Różańskiego, kukis. Mirosława drugi kukis. Już i Piotra masz. Kuczyńskiego. No. Warto zaznaczyć, że generał Różański był członkiem PZPR w latach 82-90. Wypowiadał się również o nim były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Generał Mirosław Różański jasno formułował opcję, którą trzeba nazwać geopolityczną opcją rosyjską. Był i jest przeciwny otwarciu blokowanej przez Rosję drogi na Bałtyk poprzez przekopanie Mierzei Wiślanej, mówił dla dziennika Gazety Prawnej, a Hołownia poinformował, że w skład jego zespołu wejdą też inni generałowie, specjaliści od cyberzagrożeń. Czekamy, kto to będzie. Dyplomaci. Jak oceniacie w ogóle szansę i no, kandydata Szymona Hołownię na prezydenta Polski w roku 2020?
No, to w ogóle o szansach to nie ma o czym mówić, bo to jest w ogóle całe te wybory, to jest komunistyczna ustawka trzeciej RP, która jest tworem komunistyczno-katolickim. Biskupi no, zaprosili komunistów i napili się wódki i zrobili ten projekt zwany Okrągłym Stołem i trzecią RP. No to tu, wiecie, tam się nie ma co tym specjalnie jakoś stymulować, nie? Trzeba walczyć o prawdziwe cele, o codziennie uświadamiać Polaków i tak dalej. I to robimy, także nie dajcie się państwo zwariować specjalnie tymi wyborami. To jest zabawa, ale no tam te same zagrywki są powtarzane. Zobaczcie, taki kandydat znikąd miał być zbawca, no taki pozasystemowy towarzysz, ten jakoś tam kupisz, nie, Kukiz 15, nie? Czy nie wiem, ile on tam, mniej może trochę. Dom ma za 5 milionów, zdaje się, no to tam może 5, nie? Nie 15, nie wiem, ale
w każdym razie... To kolejny taki kandydat, można powiedzieć, spoza polityki.
Wyjęty z kapelusza, taki, wiecie, człowiek z popkultury, coś zaśpiewa, coś zatańczy, tu na róże, tu gdzieś jakiś pan, jak to tam, ksiądz proboszcz zbliża się, nie? No różne takie sławę miał, piersi, nie piersi, dupa goła, no tego typu poziom, nie? I nagle to jest zbawca, 20% Polaków dało się uwieść temu człowiekowi wyjątemu z kapelusza i on nawet taki, wiesz, trochę szczerszy był, czy może bardziej zaprawiony w bojach tych no, wyborczych, no bo jeździł po Polsce, przyjechał do Lublina, mówi, wiecie co, ja to taki głupi trochę jestem, nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale jak czegoś nie wiem, to wiecie, do kogo idę? No mam takiego generała, do Patelickiego se idę i se konsultujemy. I no i ja już wszystko wiem, jak robić. No tak mniej więcej, oczywiście w formie kabaretowej.
To teraz Szymon Hołownia przedstawię. Pokazuje
swoich. No to Szymon Hołownia dokładnie z tej samej stajenki wyskoczył i już ma generała Różańskiego obok siebie. No zero zdziwień. Tylko tak żal patrzeć, jak Polacy dają się dokładnie takimi samymi zagraniami robić w konia.
Czyli co? Hołownia? Będzie Bosak?
Nie mam na kogo głosować.
Znów będzie akcja, nie mam na kogo głosować.
My mówimy jasno, to jest szopka, to jest teatr. Nie dajmy się przenieść z rzeczywistości do teatru. Cały czas działajmy w rzeczywistości. Co robimy w IPP TV każdego dnia?
Syrakusowicz, coś chciałbyś dodać? Jak ty widzisz te zbliżające się wybory prezydenckie? Czy w ogóle warto się nimi zajmować, obserwować, co się dzieje?
Tak samo jak prawybory w Konfederacji. Kogo nie zagłosujesz, wyjdzie mniej więcej to samo. A tu jeszcze w Konfederacji mieli dodatkowy bonus, bo zagłosujesz na tego, a wygra kto inny.
Ale ktoś zapytał...
To tak jak powiedział Janusz Korwin-Mikke, powiedział, będziemy popierali kolegę Krzysztofa Bosaka, będę prosił moich zwolenników, by oddali na niego głosy, natomiast będę ich też prosił, by broń Boże nie aprobowali jego poglądów.
O, i już mamy poparcie. Niewykluczone, niektórzy konfederaci tam piszą, że Korwin to jeszcze do wyborów może nie jedno wywinąć, może nawet swój komitet, swój start ogłosić, a co mu szkodzi? No.
Ktoś zapyta, na ile można bojkotować wybory, nie angażować się w to, co się dzieje czynnie.
A to jest prosta odpowiedź. Dopóki się nie wygra. Ale nie wyborów, tylko Polski. Bo to o to chyba nam chodzi. Świniom chodzi o wygranie wyborów, a nam chodzi o wygranie Polski. No to każdy decyduje, gdzie się przyłącza.
Przed 90 rokiem to też co mieli ludzie robić? To idziemy na wybory zmienić Polskę.
My nie wierzyliśmy w wybory, ale wierzyliśmy w to, że żeby było coraz więcej ludzi uświadomionych. I to różnie. Jak był ten festiwal Solidarności, no to bardziej myśleliśmy, że uświadomienie polityczne pomoże. Strajki studenckie, takie, śmakie. Przypominam, że jak tam było zamieszanie na WSI Radom, to Wyższa Szkoła Inżynierska, chyba tak to się tłumaczyło, tam jakiś rektor Hebda, tego, to myśmy strajkowali w całej Polsce. Zobaczcie, teraz panią profesor, mówiliśmy o 13:00, wyrzucają, nawet na jej Uniwersytecie Śląskim nie ma zapowiedzi strajku.
Zaraz przejdziemy też do waszych pytań, ale odnośnie uświadamiania pokażemy wam wcześniej sondę o stworzeniu, bo w Warszawie zbliża się projekcja filmu Genesis, taka ciekawostka. Wkrótce czekamy na vlog Kasi z Montrealu, ale już też mówiliśmy, widz pod prąd, że Polska jest jednym, chyba trzecim krajem na świecie, gdzie wzrost pobierania aplikacji z Biblią jest największy w roku 2019.
Ruch widzieliśmy, bo to my rozpoczęliśmy taką akcję, żeby każdy Polak przynajmniej zapoznał się z testamentem Jezusa Chrystusa. To nie jest, zobaczcie, coś wielkiego, to nie przerasta zdolności poznawczych przeciętnego człowieka. Stąd wysyłamy od paru lat darmowe egzemplarze, płacicie za koszt wysyłki i już wiele tysięcy, pewnie już kilkadziesiąt gdzieś trafiło w ręce Polaków Biblii dzięki nam, ale widać, że to też w internecie.
To też w internecie.
Widać, jak słówki idą w górę.
Dzisiaj rozmawialiśmy z Magdą z naszej redakcji. Jej rówieśnicy zaczynają czytać Biblię, także to już się dzieje. My też polecamy wam 101-dniowy eksperyment. 101-dniowy eksperyment, który znajdziecie w naszym sklepie. Zanim przejdziemy do waszych pytań, zapraszamy was na sondę z Warszawy.
Dzień dobry, telewizja Idź Pod Prąd. Mam pytanie, jak według Państwa powstał ten świat, który nas otacza?
Idź Pod Prąd to są protestanci.
No tak, ale pytanie jest, jak powstał świat?
Ale świat, no jak, no, a nigdy Pan nie czytał na ten temat?
Nie, ja mam swoje zdanie, ale chciałem Pana zapytać, jak według Pana?
No, według mnie nastąpiło stworzenie przez Boga. No, tego się trzymajmy.
A jak według Pani powstał świat?
No, na podstawie ewolucji, ale w zasadzie początek to nie wiadomo. Wydaje mi się, że był wielki wybuch i potem materia się tak zebrała i tak powstał świat.
Jak powstał świat?
Tak.
Od wielkiego wybuchu, tak jak większość ludzi uważa.
No, z wybuchu. Wielki wybuch.
U mnie to jest takie skomplikowane. Niby wierzę, ale nie wierzę, ale wierzę, że jednak to jest takie pomieszane, bo jednak dinozaury same, no wiadomo, że wielki wybuch, ale jednak chyba jakoś ten wielki wybuch musiał się stworzyć, tak? Niby kometa leciała, ale ja w sumie tak szczerze nie wiem.
Dobrze, to teraz pytanie do Pani. Czy uważa Pani, że to jest zupełnie nierealne, że ktoś
nie,
na przykład
Bóg mógł stworzyć? Nie, mi się wydaje, że to też jest realne. Do każdego z tych jakby wniosków są swoje argumenty i każdy ma swoje zdanie jednak.
Ktoś kręcił korbką i z tej korbki powstały mgły, góry i wszystko. I na końcu to była taka wizja komunistów. I ci komuniści przyszli do górali i tak im opowiadali. A w końcu wstał Baca i mówi, dobrze, ale kto tą korbką kręcił? Czyli według mnie wszystko powstało dzięki Panu Bogu.
A czy posiada Pan wystarczająco wiedzę, argumenty naukowe, potrafiące to wyjaśnić, że właśnie świat powstał przez stworzenie?
Proszę Pana, nie mam takiej wiedzy, nie będę się chwalił. Próbuję to zgłębić, ale to już jest tylko w naszej wyobraźni, w tym, co my sobie tam potrafimy wyobrazić i stworzyć.
Dopuszcza Pan możliwość, że świat został zaprojektowany i stworzony przez
coś
kogoś większego? Nie, przez Boga. Został zaprojektowany i stworzony.
Może jakaś cząstka tak, ale raczej wydaje mi się, że nie to czysta fizyka, chemia miała na to wpływ.
To bardzo takie filozoficzne podejście do sprawy i różnie myślę na ten temat.
Nie wiem, wydaje mi się, że nie.
Nie wydaje mi się.
Boga też ktoś stworzył, pewnie wcześniejszy Bóg.
No a czy gdyby
tak kółko. teraz się zdarzają sytuacje bardzo sprzeczne. Jest tylu teoretyków na ten temat, że jedna teoria przeczy drugiej. No ja akurat jestem chrześcijaninem, katolikiem, no i twierdzę, że nawet najwięksi uczeni, nawet jak Albert Einstein, inni mówili, że musiał być ten błysk, żeby po prostu, bo mówi, nic z niczego nie mogło powstać. Jak niektórzy dzisiaj twierdzą, że owszem, można przyjąć wersję ewolucji, wielkiego wybuchu, ale to musi być potwierdzone, a przede wszystkim potwierdzają to ludzie, którzy się zajmują nauką, fizyką, matematyką, chemią, bo tak to jest niemożliwe do wytłumaczenia dla przeciętnego zjadacza pierogów i chleba.
A gdyby pan miał możliwość zapoznania się z faktami naukowymi mówiącymi o tym, że świat został zaprojektowany i stworzony, skorzystałby pan z takiej możliwości?
Nie, bo nauka jest za kiepska na naszym poziomie cywilizacji, żeby coś takiego nawet teoretycznie stworzyć, więc myślę, że my ciągle jesteśmy niemowlakami w kosmosie i musimy wierzyć.
Dobrze, a gdyby miały panie możliwość zapoznać się właśnie z naukowymi argumentami na temat tego, że ktoś zaprojektował świat i go stworzył, na przykład w postaci filmu lub książki, czy wzięłyby pani to pod uwagę? Chciałyby się zapoznać?
Tak, myślę, że tak.
Jak najbardziej skorzystałbym.
Ja akurat się zapoznaję, bo mnie to bardzo interesuje, nie, ale to mnie interesuje na takiej, powiedzmy, poziomie amatorskim. No akurat tak daleko jeszcze nie zaszedłem.
Wie pan co? Niosę książki, lubię czytać i to jest domena, ale umysł, myślę, że każdy powinien być otwarty.
To mam dla pana zaproszenie na pokaz filmu Genesis, Raj Utracony, mówiący właśnie o tym, jak powstał świat, że został stworzony i podający dużo argumentów naukowych na temat właśnie stworzenia przez Boga. Zapraszam do przyjścia i zapoznania się. Oprócz tego ulotka.
Przeczytam.
Dobrze.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia.
Do widzenia.
Dziękujemy bardzo za tą sondę klubowi Idź Pod Prąd Warszawa i zapraszamy na sobotnią projekcję filmu Genesis, Raj Utracony w Warszawie 25 stycznia. Jak powstał świat? Widać, że to pytanie rodzi taką konsternację zazwyczaj i myślę, że to jest dobra okazja, żeby zobaczyć ten film. Jeśli ktoś nie jest z Warszawy, może też zamówić w naszym sklepie. Tam jest porcja właśnie naukowych argumentów, bo tutaj widać, że no, nie jest to raczej uczone w szkołach. Ludzie są zdezorientowani, jak powstał świat, no wielki wybuch, ale z czego wybuchnął. Niektórzy mówią, że Bóg stworzył, ale może cząstkę tego świata.
Polskę stworzył.
Więc myślę, że warto zgłębić ten temat. Polecamy wam serdecznie. Przechodzimy do
bo
waszych pytań.
Bo to jest właśnie ważny temat, a nie tam wybory, od których nic nie zależy. Ale to w co ludzie wierzą, to na czym opierają całe swoje życie. I z tego potem wynika taka właśnie historia, jak myślę dużo bardziej znamienne wydarzenie z ostatniego tygodnia niż te prawybory właśnie z Uniwersytetu Śląskiego. No bo tam jak ludzie nie wiedzą, skąd się wzięli, to nie wiedzą, jak wygląda rodzina, nie wiedzą, co to jest dziecko i tak dalej, albo próbują tam coś przeinaczać. I od tego przyszłość narodu bardziej będzie zależeć niż od tego, czy wygrał Bosak, czy Brown.
Kiedyś było to oczywiste, co to jest rodzina, ale dzisiaj już tak nie jest. Dlatego też z waszej inicjatywy rozpoczynamy akcję hashtagową na Twitterze Mama, Tata, Ja. Z hashtagiem również IPPTV możecie podawać dalej tą grafikę, pisać swoje obserwacje na ten temat. Widać, że no, polska nauka postępuje.
Trzeba nauce przypominać, co to jest rodzina. No tośmy rzeczywiście zaszli daleko w tej ewolucji.
Konfederacja niby też powie, że to mąż i żona, kobieta, mężczyzna, tylko że oni nie dają tego fundamentu, nie dają tego, skąd to się bierze, nie? Korwin to w ogóle w ewolucję jakąś pójdzie i przeciwne.
No jego rodzina tak nie.
To jest marksista, jeśli chodzi o sprawy związane z pochodzeniem, czy ze sprawy związane z rodziną, no bo on twierdzi, że jeszcze nawet niedawno, mając już młodą żonę, z mniej więcej z twojego pokolenia działaczek, no niech to tam nazwijmy działaczek UPR-u, to powiedział, że on będzie chętnie sypiał z lewaczkami i on tak będzie im wyrażał miłość, także widać, że to jest dewiant jakiś marksistowski, który wierzy w teorię ewolucji, a nie ma nic z konserwatyzmem wspólnego. No i to już tłumaczyłem z 50 razy mniej więcej tu u nas, także może kiedyś pokażę nasze polemiki na łamach najwyższego czasu, jak Korwin zreiterował i stchórzył i powiedział, nie, tu już dalej nie będziemy dyskutować, bo to tam, no coś, tu hiku, miku i zamknął dyskusję. Akurat, no, on był redaktorem naczelnym, no to zamknął i już, nie? Ale no, tam argumenty jego były cienkie. On mówił, że no, na przykład jeden z jego głównych argumentów to, że teoria ewolucji jest bardziej elegancka od stworzenia. Ale ja nie wiem, gdzie tu ta elegancja.
A to dlatego z muchą chodzi, że to bardziej elegancko i wtedy go wybiorą. No
to
nie działało to
była,
przez 40 lat.
To była kpina. Nie miał zero argumentów, zero wiedzy na ten temat, a już, wiecie, wypowiada się i tak dalej, także szybko zreiterował. Można to zobaczyć gdzieś w archiwalnych numerach najwyższego czasu, który to
przypomnimy
robił.
Przypomnimy to może w programie Kontrrewolucja.
2009, gdzieś tu strzelam, 8-9, gdzieś tam bym widział ten czas tej polemiki. Także kto ma archiwalne numery, może sobie to wygrzebać. Tam chyba w 3 czy numerach były te polemiki. Moje z Korwinem Mikke właśnie na temat tej marksistowskiej nauki o stworzeniu.
Korwin mówił, że problem jest z pastorem Pawłem Chojeckim, że on jest niezależny. Że to mu przeszkadzało i chyba dalej mu przeszkadza, że ktoś jest niezależny i ma odwagę głosić swoje poglądy.
Że towarzysz Brown mu nie przeszkadza w tej opcji.
Nie jest niezależny.
Jeszcze powiedziałaś o tych fundamentach takich aksjologicznych, ale myślę, że prezydent powinien też jakiś wzór pokazywać, nie? Czyli stąd dlatego tak chętnie na Trumpa głosowali, no bo chcieli widzieć w Białym Domu akurat tą, jak na Melanię, nie? Także to zdaje się w tym filmie o Fox News jest ta scena, że no dlaczego wybiorą Trumpa? No bo ludzie będą chcieli widzieć, mężczyźni i proste chłopy będą chcieli widzieć w Białym Domu właśnie Melanię, a nie wiadomo kogo. No i teraz no, pytanie do tego takiego bardzo konserwatywnego rzekomo Towarzystwa Konfederacji UPR-u dawnego i tak dalej. No jaki wzór pokazujecie? Wzór rodziny a la Bosak. No, Bosa ta rodzina jaka.
Komentarz odnośnie Uniwersytetu Śląskiego. Piotr Skoczyński. Moja córka zrobiła licencjat na tym skomuszałym uniwersytecie. Magisterkę robi już w Wolverhampton. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi komuchami. Dużo mamy od was dzisiaj komentarzy, że no widzicie też ten komunizm na uczelniach. Myślę, że każdy ma jakieś swoje doświadczenia.
W tym takim spocie mówiącym o uniwersytecie właśnie na to zwracałem uwagę. Jeśli tu nie zbudujemy ośrodka, a później ośrodków akademickich, który by mógł rzeczywiście w prawdzie i w uczciwości kształtować młode pokolenie, no to ludzie, którzy szukają takich wartości, będą musieli uciekać za granicę. Będą musieli raz, drugo, dużo płacić gdzieś za granicą, bo to i koszty rosną, ale jeszcze nastąpi rozłąka z bliskimi i istnieje też duże niebezpieczeństwo, że ci młodzi ludzie, bardziej wartościowi nawet, szukający prawdy i uczciwości w tej swojej drodze kariery, no będą służyły już później, ci ludzie będą służyli innym narodom, a nie Polsce.
Może nie warto kształcić się na uniwersytetach, może warto studiować już tylko i wyłącznie nauki ścisłe na politechnikach, pyta Magok. Co myślicie?
Nawet na pewno bym powiedział, no nie wiem, czy ktoś by na psychologię, czy byś poleciła psychologię w Polskim Uniwersytecie.
Mamy też komentarz
inne humanistyczne nauki, no raczej nie sądzę.
Ja tylko dodam, że na przykład komunistyczną propagandą no, zhańbiła się Politechnika Warszawska, także widać, podobnie też różne te jakieś instytuty, Konfucjusza i tak dalej, że też to dociera do uniwersytetu, znaczy do tych uczelni technicznych. Teraz to się tam uniwersytety już też nazywają już nie,
niekiedy. Ale na pewno tych humanistycznych jest łatwiej wejść z tą ideologią.
A to oczywiste, to już w latach 80. było bardzo widoczne, a później się tylko spotęgowało. Tylko chciałbym powiedzieć, że nawet na przeróżnych naukach ścisłych też będzie komunistyczna propaganda, będzie komunistyczna agentura i będą komuniści donosiciele. To nasi tam widzowie na uniwersytetach, także na kierunkach ścisłych się przekonują. Wystarczy, że tylko ktoś powie, że wierzy w biblijny opis stworzenia, to zaraz jakiś donosiciel z uczelni, student albo pracownik naukowy już leci ze skargą tam do dziekana bądź rektora. Także to się dzieje także na ścisłych kierunkach, nie tylko na humanistycznych.
Jadwiga. Na biologii będzie ewolucja, na elektronice czy innych technicznych będą werbować do szpiegowania ludzi.
I chipowania, i wykrywania tam twarzy, rozpoznawania.
No, lekarskich, aborcja, eutanazja i tym podobne rzeczy. No wszędzie będzie. Myślę, że generalnie można też, polecam młodym ludziom rozważyć, że może nie musicie studiować wszyscy. Jest naprawdę bardzo dużo za dużo studentów, a za mało dużo ludzi, którzy robią coś konkretnego.
I rzeczywiście teraz obserwuje się spadek właśnie.
I bardzo dobrze, i bardzo dobrze,
bo ten młodych ludzi, co robią po liceum, że jest jednak coraz mniej chętnych.
Bo czym dłużej człowiek jest poddawany obróbce państwa w dziele edukacji, no a taki student, no to już no, kilkanaście lat jest obrabiany mózg, nie? No to jest dużo czasu, żeby go przekręcić, zdemoralizować, przekręcić, pokazać mu pseudonaukę, pseudoargumenty, zamieszać mu jego przekonania związane z Bogiem, na wszystko jest czas, nie? A jeśli on, na przykład kiedyś dlatego zawodówki zlikwidowano, bo człowiek po zawodówce szedł do konkretnej roboty i jeszcze mu zostało dużo zdrowego rozsądku pomimo tego chodzenia do szkoły, nie? Także kiedyś na jednej ze szkół, tam gdzie mieszkaliśmy na LSM-ie, był taki napis: człowiek rodzi się mądry, a potem idzie do szkoły. To nie jest do końca prawda, ale trochę prawdy w tym jest.
Mamy przykład.
Człowiek rodzi się niestety głupi.
Wbrew pozorom, mądrość pochodzi nie tylko z książek czy z słuchania wykładowców, ale w pracy fizycznej też można
wiele się
mądrości
nauczyć,
tak, zażyć.
Robert Seroka: mam kuzynkę, przestała wierzyć w Boga po wykładach z psychologii. Pierwszego roku straciła wiarę. Takie G wykładają na uczelniach w Poznaniu. Też mamy takie przypadki, nawet z Kulu. Wśród naszych znajomych, że po psychologii na Kulu stracili wiarę w Boga. Także to się dzieje na tych świeckich, ale i też na tych katolickich
uczelniach. Na Kulu, chyba tam gdzieś jakaś katedra kognitywistyki, jest wystawa, gdzie właśnie są te miliony lat, te różne homo sapiensy, nasi przodkowie, Ziemkiewicz, znaczy to jakaś tam pra babcia Ziemkiewicza tam też jest, Janeckiego, nie, no bo oni się zadekretowali, że oni z małpami mają te wspólne jakieś korzenie, stąd akcja dzięki tym panom. Zresztą jeden do komunizmu sympatii się przyznaje, bo odwiedził towarzyszkę Jaruzelską pod portretem towarzysza Jaruzelskiego i tam sobie dzióbków spijali. Starzy znajomi. Także mnie to w ogóle nie dziwi. No i dzięki towarzyszowi Ziemkiewiczowi mamy tę wspaniałą akcję. Nie pochodzę od małpy. Ten hashtag to królował w internecie. Musieli mi zablokować konto, bo tam już chyba 500 000 wyświetleń miał. Znaczy tam polubień, nie? Ten sam tweet z tym uderz w lewactwo za pomocą właśnie też tej akcji. Także no dzieje się na tym froncie naprawdę sporo, a Polacy dzięki na przykład temu filmowi Genesis mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się, jaki jest aktualny stan wiedzy w tym temacie. I wielu jest zaszokowanych. Nawet no, wczoraj mówiłeś o projekcji, gdzie no, młodych pracowników wyższych uczelni zaprosiliśmy tutaj naszych znajomych. Oni byli szokowani tym, co zobaczyli i usłyszeli przede wszystkim na
nigdy
podczas projekcji.
Nigdy wcześniej mówili, że w szkole czy na uczelni nie słyszeli tych argumentów. Tym bardziej wam polecamy ten wyjątkowy film z polskim lektorem. Jesteśmy pierwsi na świecie, co warto zaznaczyć. Jeszcze takie głosy: Jadwiga Chmiel. Zobaczymy, czy pozostali studenci zachowają się tak jak w filmie Bóg nie umarł 2. I drugi komentarz: Janina Karolak. Brawo pani profesor. Chodzi o panią profesor Ewę z Uniwersytetu Śląskiego. Tych tak zwanych studentów wywali z uczelni, którzy złożyli skargę, bo oni nie chcą zdobywać wiedzy, nie mówiąc już o mądrości. To bezmózgowcy. Co myślicie? o tych włosach.
Możesz ten pierwszy jeszcze...
Czy pozostali studenci zachowują się tak, jak w filmie?
Na pewno nie. Na pewno nie. Do tego potrzebny jest chrześcijański fundament, którego w Polsce nie ma. To są w większości ludzie nastawieni na jakieś tam granty, na zabawę, a nie na walkę o wartości, nie? To mówię o większości pokolenia tych dzisiejszych studentów. Po pierwsze, zdecydowana większość z nich, może około 90%, w ogóle nie nadaje się na studia uniwersyteckie. Mówi się, że maksymalny taki współczynnik tej skolaryzacji na poziomie studiów wyższych to jest gdzieś około 5%. W Polsce jest około 50%. No to już wiemy, że to jest tylko fikcja. To jest sprzedawanie dyplomów, można tak powiedzieć, a niekiedy rozdawanie, nie? Także absolutnie nie należy się specjalnie spodziewać czegoś dobrego po studentach nie tylko tego uniwersytetu. Żadnej akcji w rodzaju właśnie takiej solidarności domagającej się przywrócenia do pracy pani profesor nie będzie. Będzie akcja ogólnopolska w internecie, ileś tam tysięcy podpisów, to później wyląduje oczywiście tam w koszu, znaczy w sensie takim wirtualnym i pani profesor pozostanie poza uczelnią, a ci, którzy na nią donosili, zrobią na pewno wielkie kariery na tym uniwersytecie.
Ale z drugiej strony zachęcamy też studentów, kontaktujecie się z nami, jeśli jesteście dyskryminowani albo widzicie takie haniebne rzeczy na swoich uczelniach, zgłaszajcie się do nas, będziemy o tym mówić, bo presja medialna odnosi skutek, także cieszymy się, że możemy przynajmniej tyle
jeszcze
robić.
Tego trochę się boją, dlatego tak właśnie starają się zniszczyć telewizję Idź Pod Prąd, no bo tu rzeczywiście można swobodnie mówić prawdę. No i to jest dla wszystkich bardzo, bardzo niewygodne, od prawa do lewa.
Przede wszystkim mówcie o tym głośno, od razu, na forum, publicznie, nie tam gdzieś jakieś donosiki, tam jak tamci, żeby tutaj kogoś karać, tylko po prostu wyrażajcie swoje zdanie, bo to jest uniwersytet i nie martwcie się, że was wyrzucą, bo umówmy się, bo że niewiele was, stracicie tak, nawet.
Jak was wyrzucą, to nawet dobrze wam zrobią.
A teraz bardzo dbają o studentów.
A zachowacie honor i poczucie, że stoicie po właściwej stronie.
Tak jest.
Często jedna osoba, która wyrazi swoje zdanie publicznie na zajęciach, to sami tego doświadczyliśmy, no to może zmienić właśnie opinię całej grupy i też właśnie nawet przekonać profesora. Także warto to robić, nie macie nic do stracenia. Tak naprawdę jeszcze pytanie od Pawła Madeja. Jaka jest sytuacja ruchu 11 listopada na chwilę obecną? Czy istnieje, czy należy dalej płacić składki członkowskie, czy wstrzymujemy się do wyjaśnienia sprawy?
Na pewno partia funkcjonuje. Nie została jeszcze całkowicie pozbawiona możliwości funkcjonowania. Michał Fałek, czyli prezes, będzie, tak jak zapowiadał, w najbliższą środę. Ja przekażę już mu to pytanie. Niech on powie, jak jest i jakie są jego spodziewania co do przyszłości.
Także czekamy na odpowiedź prezesa Michała Fałka. Jeszcze na koniec Wiesława Janowicz. Cieszę się niezmiernie, że wylazłam z tego katolickiego bagna.
No rzeczywiście ludziom się wydaje, że katolicyzm to jest tylko sfera religii, czyli tej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dotrzeć do Boga, nie? I to rzeczywiście jest główny cel religii, nie? Że mówią coś o Bogu. Większość niestety fałszywie, no bo droga jest jedna. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To możecie sobie sprawdzić, 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 6. Ale trzeba sobie zdać sprawę, i to nawet ludzie, którzy nie są specjalnie Bogiem zainteresowani, muszą sobie zdać sprawę. Wczoraj mówiliśmy o narzekaniu i bardzo zachęcam wszystkich naszych widzów do obejrzenia tego programu, bo on nie mówi tylko o jakimś tam samopoczuciu, on mówi o wpływie na społeczeństwo, on mówi o polityce tak naprawdę. I to samo można powiedzieć szerzej, że to, w jaką religię dany naród wierzy, czyli w jakiego Boga inaczej, nie? Jak do tego Boga podchodzi, jaki on jest, jak on daje zbawienie, czy nie daje i tak dalej, kogo za co zsyła, skazuje na potępienie, czy nie skazuje, bo też takie są koncepcje, to będzie wpływało na każdy aspekt zachowania człowieka. Na przykład, czy on stanie solidarnie z innymi, czy też schowa głowę w piasek, wypnie inną część ciała, żeby go kopnąć, nie? Czy będzie miętosił czapkę i będzie takim feudalnym niewolnikiem, będą nakładać coraz większe podatki, no to on, to trzeba będzie jeszcze wcześniej do roboty stawać, jeszcze później pójść, no ale co mam biedny zrobić, to se tylko poklę na władzę z kumplem przy gorzale gdzieś tam w wieczór sobotni, no i tyle. No to będzie, w jakiego Boga wierzysz, to takie będziesz miał państwo. To tak.
Piękna puenta do dzisiejszego programu. My Was zachęcamy do kontaktu, jeśli chcecie w jakiś sposób wesprzeć Lubelski Uniwersytet Biblijny, bo dzisiaj szczególnie, kiedy widzimy, jaka jest komuna na polskich uczeniach, jak to postępuje, już nie tylko protestanci są prześladowani, również i katolicy, naukowcy.
A zapowiadaliśmy to naszym katolickim przyjaciołom. Jeśli dzisiaj nas zostawicie, to oni nas rzeczywiście zniszczą na tej uczelni. Ale potem przyjdą po was. I to się dzieje. Druga sprawa, atak na samochód jednego z naszych pastorów pod koniec zeszłego roku. Zobaczcie, żadne katolickie medium, żaden katolicki autorytet, żadne Ordo Iuris nie zainteresowało się sprawą. Tak, będą nas prześladować, będą ataki agresji na nas, będą nas tam niszczyć, nam bić, czy coś takiego. Ale potem zrobią to samo wam, drodzy katolicy. A to na przykład, zobaczcie sobie, że już się dzieje w Chile, w Argentynie. Już księża są ganiani po ulicach, już kościoły są podpalane. To już się dzieje. Nie staniecie w obronie nas, biblijnych chrześcijan. Nas załatwią, to prawda. Będziecie mieć satysfakcję, ale potem przyjdą po was.
I porównajmy to z mentalnością amerykańską, tak jak ostatnio mówiła Aneta z klubu Idź Pod Prąd i z Coast, kiedy były protesty przeciwko przymusowi szczepień w stanie New Jersey. Nawet przyszli na ten protest osoby, które nie zgadzały się z tymi osobami, dokładnie. Ale tylko dlatego, żeby walczyć o wolność.
Jeden z naszych widzów właśnie z Finlandii, bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam, napisał do Ordo Iuris, też ich wspiera finansowo, no mówię, kiedy się zainteresujecie atakami na tle religijnym na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. No czekamy na odpowiedź Ordo Iuris.
Zachęcamy, żebyście też pisali do Ordo Iuris o przypadkach prześladowania chrześcijan z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. My obchodzimy system, zakładamy Lubelski Uniwersytet Biblijny. Dziękujemy za wasze wsparcie, motywację do tego projektu. A teraz zapraszamy was na fragment przemówienia pastora Pawła Chojeckiego Sylwestra, który pasuje i do dzisiejszego programu, jak i do programu z godziny 13. Dziękuję wam serdecznie za udział. Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
Szef wiadomości Idź Pod Prąd i szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia jutro o godzinie 13.
Bardzo dotknęła mnie historia młodej osoby, bardzo zdolnej. Jej talent widzimy także tu, historia Grety. Słuchaliśmy jej przy tym świątecznym stole. Dziewczyna zdolna dostała się na Akademię Sztuk Pięknych. To jest bardzo elitarna uczelnia, bardzo, bardzo trudno się tam dostać. Studiowała z wyróżnieniami, stypendiami, nagrodami. Tam od ministra czy od kogoś innego, to Greta ewentualnie może poprawić. Potem została na uczelni jako pracownik naukowy, prowadziła zajęcia ze studentami, a potem zderzyła się z polską rzeczywistością, której wcześniej nie miała świadomości. Że to jest państwo feudalne. To nie jest państwo wolnych ludzi, gdzie każdy w zależności od tego, jakie ma talenty, ile pracy w to włoży, no to zajmuje takie stanowisko, czy uzyskuje jakieś dochody, pozycje, osiągnięcia i tak dalej. To jest państwo feudalne. I twój talent jest ważny, ale drugorzędny. Najważniejsze jest to, czy się wkomponujesz feudalny, hierarchiczny porządek. Greta akurat była na uczelni i na taką delikatną propozycję powiedziała nie. Nie wiedziała, że to jest koniec jej kariery naukowej. Dlatego dzisiaj pracuje, ale w Londynie. Pracuje w swoim zawodzie, to też rzadkie, bo też przecież nie od razu zaczęłaś pracę w swoim zawodzie, tylko tak jak zwykle, gdzieś w restauracji, gdzieś w jakimś hotelu, ale znalazłaś pracę
w swoim zawodzie dzisiaj możesz być z tego dumna. Ale zobaczcie, to się nie stało w Polsce. To się stało dopiero za granicą. I wiele takich waszych historii, nie chcę zanudzać, bo widzę, Iwan już śpi. Także, to pokazuje, z czym musimy się zmierzyć. I to pokazuje ten system feudalny, bo on panuje w urzędzie gminy, on panuje w ministerstwie, on panuje w każdym większym jakimś zakładzie pracy. Rozmawiałem z innym człowiekiem i on powiedział, Polacy o tym wszystkim wiedzą, bo tam pokazywaliśmy, co rząd robi, jak będzie nas golił, jakie pożyczki, podwyżki już idą, praktycznie za parę godzin wejdą w życie. Polacy o tym wszystkim wiedzą, a dlaczego nic nie robią? No on jasno powiedział, bo się boją, Można by z tym strachem powiązać brak wiary w to, że jednostka może coś zmienić. No ale co ja mogę zrobić? Czyli albo strach, albo poczucie bezradności, albo dwa w jednym. To cechuje dzisiaj Polaków. Bo kto chciał coś zmienić, to wyjechał. Ci, co zostali, przyjęli ten porządek feudalny. I boją się, albo nie wierzą w żadne prawdziwe zmiany. I teraz, co pomoże projekt polityczny? Co pomoże... pomogą jakieś hasła, zlikwidujmy ZUS, tam coś jeszcze, to po prostu nie zadziała, bo niewolnicy nie rozumieją mówienia o wolności. I teraz, dlatego tak kluczowy jest nasz projekt, bo nikt w Polsce nie mówi, jak tych niewolników wyzwolić. Nikt. Oczywiście można by dodać jeszcze egoizm, bo Polacy myślą, a dobra, no że jemu tam... ZOMO wjechało i wybiło wszystkie świnie, ale mi nie wybiło, no to jest dobrze, nie? On nie rozumie, nie? Wiecie, no ale to już nie będę mówił. Jeśli rzeczywiście nie wyzwolimy narodu z tego systemu feudalnego, to ten system będzie każdego z nas oplatał. My żyjemy trochę na peryferiach, znaleźliśmy jak gdyby pewną niszę, można tak powiedzieć. Ale wielu z was gdzieś pracuje i wiecie, że ten system feudalny istnieje. Oni niekiedy jak widzą jakiegoś takiego bardziej, że tak powiem, no, ambitnego i odważnego, to go tak nie atakują, ale na margines spychają. Na margines. To ty się tam, dobra, no jesteś, nie wejdziesz do naszej sitwy, ale nie podskakuj, bo cię wywalimy. Kierowca autobusu, kobieta właśnie mi opowiadała z innego. Także tu macie wyższą uczelnię, system feudalno-kastowy, tu MPK w jednym z dużych miast i mamy dokładnie ten sam schemat. Są związki zawodowe, ale po co? Żeby bronić jakichś praw pracowniczych? Żeby zbudować kastę nierobów, którzy będą wyzyskiwali, będą składki brali od tych biednych robotników czy pracowników i nic im w zamian nie dadzą. Bo jak dyrekcja chce z nimi coś załatwić, to da im premię. I związkowcy się na wszystko zgodzą. A jak? Albo jeszcze im dam jakąś radę nadzorczą, gdzieś dadzą w innym tego i cicho siedzi. Nie? To jest system skorumpowany, kastowo-feudalny. Kościół katolicki zgodził się na ten system. Zgodził się, to źle powiedziane. Kościół katolicki jest systemem feudalnym i on go utwierdza. Czyli Kościół katolicki nie zmieni tego niewolniczego statusu Polaków. Byli księża, którzy próbowali to robić. To gdzie skończyli? Za zgodą biskupów ich wymordowano. Tak jak księdza Popiełuszkę. No bo on wszedł w tą stronę. Czy ksiądz Blachnicki? Chciał Polakom przywrócić godność. To ci ludzie zostali zamordowani. A reszta poniała, o co chodzi, i już nie podskakuje. Dlatego mówię, jesteśmy jedynym środowiskiem w Polsce, które niesie Polakom wolność w Jezusie Chrystusie. Prawdziwą wolność. Najpierw duchową, a potem w każdej innej dziedzinie. Która likwiduje ten system feudalny, która przełamuje strach. Pamiętacie, jak mówiłem w Wigilię, wszyscy czytają z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału. A tam jest, nie bójcie się, pierwsze. Nie? Niby papież też mówił, nie lękajcie się. Ale powiedzenie to jeszcze nic nie da. Bo dlaczego? Pamiętacie te słowa aniołów do pastuszków czy pastuchów? Dlaczego macie się nie lękać? Papież mówił tylko: nie lękajcie się, bo ja do was przyjechałem. Z generałem tu przewieziemy się, a najlepiej z jakimś młodszym będzie waszym prezydentem, jak z kwachu. Dlaczego się Polacy mają nie bać? Tego już nie powiedział. No to Polacy się dalej boją. A anioł powiedział: mamy się nie lękać, bo przyszedł Zbawiciel. My tę prawdę niesiemy Polakom. I tylko my pokazujemy jej skutki społeczne, jej skutki polityczne. Jest wielu ludzi w Polsce, którzy głoszą Ewangelię, ale nikt nie pokazuje, jak Ewangelia ma zmienić państwo. To robimy tylko my. To robicie wy w swoich środowiskach. I to jest jedyna metoda, żeby z tego prywatnego folwarku przeróżnych bonzów, przeróżnych złych ludzi, rektorów, prezesów i różnych, nie wiem, polityków, ministrów, zrobić kraj wolnych ludzi. Wszyscy nam mówią, że to się nie uda. No ale zaraz. Czy oni mają jakieś objawienie? Czy oni są wyrocznią? Dlaczego oni mówią, że Amerykanom się udało, a Polakom się nie uda? Potraficie na to odpowiedzieć? Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Dlatego wierzę, że się uda. Tak nam dopomóż Bóg.